Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Pragnę podzielić się Słowem Bożym z kilku miejsc. Tak rozmyślając, rozważając dzisiaj już od rana to słowo i też tą pieśń, którą przyśpiewaliśmy, dzień wkrótce się zakończy. I tak właśnie apostoł Piotr, czytając jego list, drugi list i trzeci rozdział, tak zwróciłem uwagę na pierwszy werset tego trzeciego rozdziału i jest napisane: list ten umiłowany jest już drugim listem, który do was piszę, a w nim chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Prawe umysły. Od kiedy te nasze umysły stały się prawe? Myślę, że Boże dzieci, dzieci, które narodziły się z wody i z ducha, które przyjęły Jezusa Chrystusa tak, jak Słowo Boże mówi, że przyszedł do swojej własności, jego właśnie go nie przyjęli, ale ci, którzy go przyjęli, dał im prawo, dał im moc, aby stali się Bożymi dziećmi. I według tej Bożej obietnicy, która też tutaj w liście do Hebrajczyków jest przypomniana ze Starego Testamentu, jest napisane, że takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi, 10 rozdział listu do Hebrajczyków i 16 werset. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Prawe umysły Pan Bóg chce zachować w czujności, abyśmy byli czujni, aby nasze umysły były prawe, aby też Boże prawo wyryte na tablicy naszych serc, aby przez Ducha Świętego prowadziło nas tą drogą żywota, drogą za Jezusem Chrystusem. Dlatego, że czas jest krótki. Dlatego, że przybliża się, tak jak tutaj śpiewaliśmy, blisko jest już noc. A może jesteśmy raczej przekonani, że ta noc już jest wokół nas. Cały świat pogrążony jest w ciemności, w mrokach grzechu i my, Boże dzieci, jako oblubienica Pańska, mamy świecić wokoło tego świata, tak jak Słowo Boże mówi, żebyśmy świecili jako te światła w ciemnym miejscu świecące, ażby jutrzenka wzeszła w sercach naszych. Drodzy, i dlatego potrzebne jest napomnienie, potrzebne jest przypominanie, ciągłe przypominanie o tym, że ten dzień pański, tak jak tutaj napisane jest dalej w 10 wersecie, nadejdzie jak złodziej w nocy. Nadejdzie jak złodziej w nocy. Pan Jezus powiedział, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby i nie dałby podkopać swojego domu, nie dałby się okraść, tak, że i wy bądźcie czujni, bo nie znacie dnia i godziny, kiedy Pan przyjdzie. I tutaj właśnie dalej pisze apostoł Piotr, że ten dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu i pobożności, kiedy wiemy o tym, że ten cały świat ma ulec zagładzie, że potop, który ten pierwszy świat, który został wodą zatopiony, Sodoma, Gomora jest przykładem właśnie tego sprawiedliwego sądu Bożego nad grzechem, nad nieprawością, I apostoł Piotr mówi, jakimi, zadaje pytanie, jakimi mamy być w tych świętych obcowaniach, świętych postępowaniach na co dzień naszego życia, skoro oczekujemy nastania Dnia Bożego. Drodzy, śpiewaliśmy tą drugą pieśń. O wielki Boże i mój miły Ojcze, do Ciebie sercem moim zbliżam się. W cichej modlitwie korzę się przed Tobą. Ty widzisz wszystkie skryte myśli me. Drodzy, i wcześniej jeszcze, zanim sobie przeczytałem ten list Piotra, to właśnie też myślałem o tym, jakie nasze to życie wewnętrzne, jakie to życie skryte przed Bogiem powinno być, przed tym Bogiem, który widzi wszystko, co jest skryte przed oczyma ludzkimi. W 139 psalmie, też często ten psalm jest wspominany, ale też dla przypomnienia i dla może wzbudzenia bojaźni Bożej w naszych sercach, większej bojaźni Bożej przed tym żywym, świętym Bogiem, który, tak jak tutaj psalmista Dawid, on opisuje wszechmoc Boga. Opisuje wszechmoc Boga, który jest twórcą wszechświata, który też i nas stworzył. I my jesteśmy dziełem Jego ręki. Tak jak w setnym psalmie, zdaje się, jest napisane, według Biblii Gdańskiej jest napisane, że On nas uczynił, a nie my samych siebie. I tutaj mówi, może od początku, Panie, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka, Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Drodzy, pierwej niżeli słowo wyjdzie na nasz język, Bóg to wie. On nasze myśli z daleka rozumie. Drodzy, taki jest nasz Pan Bóg. Dlatego jakie też i te nasze umysły, te nasze myśli, jakie powinny być zachowane w czystości, w prawości, przed obliczem Bożym, który będzie sądził każdą skrytą myśl. Drodzy, jest napisane, że każdą rzecz jawną lub tajną Bóg przywiedzie na sąd. Jest napisane w Słowie Bożym, że nasze myśli złe Bóg będzie sądził. Dlatego jak ważną rzeczą, drodzy, jest pilnować, stać na straży swego serca, aby prowadzić święte, czyste życie. Drodzy, i ja wierzę, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, ale tak jak było ostatnio mówione o owocach, o latorośli, która trwa w winnym krzewie, o gałązce z drzewa, która rodzi owoc, która sama z siebie nie jest w stanie rodzić. Tak i my, drodzy, nie jesteśmy sami z siebie uczynić nic dobrego, tylko trwając w Jezusie Chrystusie. Tylko trwając w Jezusie Chrystusie, drodzy. I dałby Bóg, abyśmy pobudzali się nawzajem do takiej społeczności z Bogiem, do takiej społeczności w tym naszym skrytym życiu. Takim życiu, o którym też apostoł Piotr, drodzy, mówiąc o niewiastach, mówiąc o żonach, które mają mężów niewierzących, i on właśnie przypomina im, jakie powinno być ich życie, aby móc pozyskać tego niewierzącego męża, żeby nie próbowały to zrobić w taki sposób, że może swoją powierzchownością, ubiorem, jakimś tam uczesaniem, obkładaniem się złotem, może w ten sposób chcą zdobyć jakąś życzliwość, zachętę u tych mężów. Ale tak jak tutaj właśnie jest napisane, że ten ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Drodzy, i w tym momencie chciałbym powiedzieć, że ważne jest, żebyśmy ten werset nie wzięli tylko do tych sióstr, do tych żon, które mają może mężów niewierzących, ale do nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy, że Pan Bóg patrzy właśnie na nasze serce. Drodzy, że prawdziwi chwalcy Boga chwalą w duchu i w prawdzie, ten wewnętrzny człowiek, to nasze chodzenie przed Bogiem w skrytości. Drodzy, nas nie musi nikt widzieć, ale jeżeli mamy bojaźń przed Bogiem, jeżeli pragniemy zjednać sobie łaskę u Boga, to przede wszystkim, drodzy, musimy chodzić w posłuszeństwie przed Bogiem, w pokorze przed Nim, bo też Słowo Boże mówi, że Bóg daje łaskę pokornym, drodzy, i dzięki tej łasce otrzymanej od Boga my możemy prowadzić zwycięskie życie. To jest właśnie ta pomoc od Boga, to jest ta łaska, która nas może od początku aż do końca prowadzić i doprowadzić do celu. Jeśli będziemy chodzić w posłuszeństwie przed Bogiem. Tam w Księdze Michała jest takie zapytanie, z czym się stawię przed Bogiem, przed tym świętym Bogiem, co mu przyniosę? I tam jest taka odpowiedź, oznajmię ci, człowiecze, czego Pan Bóg oczekuje od ciebie, abyś miłował miłosierdzie, czynił sąd i pokornie chodził przed twoim Bogiem. I pokornie chodził przed twoim Bogiem. Drodzy, nie wiadomo, w jakich okolicznościach jeszcze w życiu znajdziemy się. Tak jak słyszymy o braciach, siostrach w tych krajach prześladowanych za wiarę w Jezusa Chrystusa, oni są w więzieniach, oni są w różnych doświadczeniach, utrapieniach. Drodzy, i czasami może w takim obozie czy w jakiejś celi są jedynymi ludźmi wierzącymi. I mogą się wyprzeć Jezusa, mogą zaprzeć się Go, mogą wydać świadectwo prawdzie o Jezusie, o Jego miłości, narażając tym samym swoje życie lub też narażając siebie na drwiny, na szyderstwa. Ale w tym właśnie doświadczona jest wiara. Słowo Boże mówi, że przyjdzie też taki czas i napisane jest, że w objawieniu Jana, że tu się okaże cierpliwość i wytrwanie świętych. Tu okaże się ta prawdziwa wierność i miłość Boża względem Boga. I też rozmyślając właśnie o tej czystości, o tej skrytej społeczności z Bogiem, to pomyślałem sobie o takim też starotestamentowym bohaterze wiary, jakim był Józef. Najmłodszy syn Jakuba. I tak jak wiemy, znienawidzony przez braci, został sprzedany, trafił do Egiptu i tam będąc dworzaninem, będąc niewolnikiem, sługą na dworze u Potyfara, jego wiara i wierność Bogu została doświadczona, kiedy ten Potyfar widział, że Bóg jest z Józefem, on uczynił go zarządcą nad całym jego domem, a że był urodziwym młodzieńcem, to ta uroda wzbudziła pożądliwość w żonie Potyfara i kiedy nakłaniała go do grzechu, on powiedział do niej, może przeczytamy to miejsce, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, znamy na pewno to bardzo dobrze, ale 39 rozdział, 47 strona. Po tych wydarzeniach, 7 werset, żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną, ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego, oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu, wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną, lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. I wiemy, jak ta historia się skończyła, że ona rzuciła złą sławę na Józefa, jakoby on chciał zadać jej gwałt i trafił przez to do więzienia, ale przed Bogiem jego serce było nieskalane i Bóg mu to wynagrodził. Drodzy, Słowo Boże też mówi o tym, żebyśmy uciekali od wszeteczeństwa, bo wszelki grzech, który czyni człowiek, jest poza ciałem, a kto wszeteczeństwa się dopuszcza, dopuszcza się grzechu przeciwko ciału. A Słowo Boże dalej mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w was, drodzy. I są takie właśnie grzechy, przed którymi mamy uciekać, mamy odwracać swoje oczy, drodzy, i uciekać jak najdalej od tego, aby nie wpaść w sidła tego grzechu, drodzy. Czas jest krótki. Czas jest krótki, tak jak śpiewaliśmy te pieśni, tak jak apostoł Piotr nas napomina i przypomina o tym czasie właśnie, że żebyśmy zachowali w czystości i w czujności te prawe umysły nasze. I też w objawieniu Jana czytamy to miejsce, 22 rozdział objawienia Jana, 11 werset, a może 10. Nie pieczętuj słów tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech się nadal uświęca. Drodzy, na pewno naszym kierunkiem jest uświęcanie, jest prowadzenie czystego, pobożnego życia przed Bogiem. Drodzy, dlatego, że Bóg jest święty i tak jak Piotr też apostoł pisze, że i wy bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, bo Bóg nie ma względu na osobę. Drodzy, święty to znaczy się oddzielony od grzechu, oddzielony od nieczystości. Słowo Boże mówi też o tym w liście do Koryntian, żebyśmy wyszli spośrodku tego świata, spośrodku uczynków ciemności, spośrodku tego, czym świat się chełpi, i nieczystego się nie dotykali, a On będzie nam za Boga, my będziemy Jego ludem, On będzie nas prowadził. I też w liście do Filipian czytamy, żebyśmy też myśli nasze, tak jak również apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale mówi, że jeśliście wzbudzeni z Chrystusem od umarłych, to myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A tutaj właśnie do Filipian w 4 rozdziale i 8 wersecie, może 7 werset jeszcze. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kiedy my wszelką troskę będziemy w modlitwach, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzać Bogu, to Pan Bóg da ten Boży pokój do naszych serc i On będzie strzeg tych naszych myśli. Drodzy, mając prawe sumienie, czyste sumienie przed Bogiem, oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa, to sumienie jest wrażliwe, ono jest czułe na grzech. I drodzy, Słowo Boże mówi, że z chwilą uchybienia, popełnienia jakiejś nieprawości, to serce nas potępia, sumienie potępia, a Bóg jest większy niż serce. Drodzy, i świat nie ma takiego sumienia, nie ma takiego serca, które by oskarżało świat. Słowo Boże mówi, głupi rzek w sercu swoim, nie masz Boga. I już na swoim łożu rozmyśla o nieprawości i tą nieprawość prowadzi do skutku, do wypełnienia. Drodzy, ale Boży lud, mając to sumienie oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa, drodzy, ma prowadzić święte Boże, czyste życie i ten Boży pokój będzie strzeg naszych myśli w Jezusie Chrystusie. I dalej mówi 8 werset, wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Drodzy, taka też wspaniała obietnica i zachęta do takiego bogobojnego życia skrytego, wewnętrznego naszego życia przed Bogiem, że drodzy, jeśli nasze myśli będą prawe, czyste przed Bogiem, jeśli będziemy kierować je ku górze, to Pan Bóg będzie z nami. On nas przeprowadzi. Ten dobry pasterz, który idzie przed czodą, on będzie troszczył się o nas, drodzy, i doprowadzi nas do celu, doprowadzi nas do tej owczarni. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, bracia i siostry, do takiego świętego, pobożnego życia. Apostoł Piotr mówi, jakimi mamy być w tym świętym postępowaniu i w pobożnościach. Jakimi mamy być? Drodzy, przede wszystkim mamy chodzić w bojaźni Bożej. Bojaźń Pańska jest mieć zło w nienawiści. Brzydźcie się złem, w innym miejscu czytamy. Bóg nie zadawala się zewnętrznością, powierzchownością. Apostoł Paweł pisze o czasach ostatecznych, że ludzie będą mieli kształt pobożności, że będą mieli pozór pobożności. Będą chodzić na zgromadzenia, będą się modlić, będą czytać Słowo Boże, będą może przestrzegać różnych obrządków religijnych, ale to jest tylko forma. Tak jak faryzeusze ocenieni przez Pana Jezusa, oni mówi Pan Jezus o nich, że z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, cudni, ale wewnątrz pełniście drapiestwa i obłudy. Pan Bóg patrzy na nasze serca i chce, aby te serca były w zupełności oddane dla Niego, były prawe i czyste. Dałby Bóg, abyśmy zabiegali o to i też mając tą możliwość przystępowali, tak jak mówi list do Hebrajczyków, z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy w przygodnym czasie, aby Bóg nas zachował od upadku i aby nas prowadził tą drogą żywota. Amen.
Specjalnie podałem tą pieśń o walce, ponieważ chciałbym dzisiaj mówić o takiej walce, takiej przykładowej walce, takiej ekstra walce. Jaka to może być walka? Walka dwóch ludzi. Jedna z najsłynniejszych walk wszechczasów. Dawid i Goliat. I nie będzie to kazanie dla dzieci, dla szkółki niedzielnej. Mamy walczyć. Jak Dawid. I zwyciężać jak Dawid. Walcz do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. Masz zwycięzcą być. Musisz być zwycięzcą. Inaczej. Musisz być zwycięzcą. Nie po to walczysz, żeby przegrać. Walcz i walcz i walcz i walcz. Naprzód w boju idź. Kto taką walkę przebył ostatnio? Ja myślę, że wiele przebyliśmy, ale chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś w ostatnich dniach przechodził taką walkę, duchową oczywiście, że musiał walczyć i jeszcze już tchu brakowało, a walczył i zwyciężył. Jest coś takie? No to śmiało ręka do góry, jak ktoś walczył i zwyciężył. No może nie było do ostatniego tchu, może się skończyło szybko. Nie walczycie wcale, czy co? Raz, dwa, chwała Bogu. No. A reszta nie walczy wcale? Nie macie tam Goliatów? Coś taki, jakiś brat mówił, z gościnnych braci występujących tutaj u nas gościnnie. Każdy ma swojego Goliata, nie? Nie Goliaci. No ale duchowa walka. No. Tak, dobrze, że walczymy. Dobrze, że walczymy, no. Dobrze, że nie ma Goliatów, bo może byśmy przegrali, no. Jakbyśmy nie byli Dawidami, to byśmy na pewno przegrali. Ale dobrze, że walczymy. Dobrze, to ta historia. Nie będę całej czytał, bo dobrze ją znamy, tak? Od szkółki niedzielnej ją znamy. W 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela jest opisana. strona 314. Może pierwszych 11 wierszy najpierw. Nie będę całego rozdziału czytał. Może nie od pierwszego wiersza. Trzeci wiersz. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony. A między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat. o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk. Bardzo ważne, słuchajcie. Ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu, bardzo ważne słowa, upadli na duchu i bardzo się bali, i bali się bardzo. Od 14 wiersza. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi bracia. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyków występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. 40 dni stali naprzeciwko siebie. Spali w nocy, w dzień się budzili rano i stawali. I tak się powtarzało. I znowu Filistyńczyk wychodził i wzywał jakiegoś tam. I wyzywał ich od tchórzy. Czemu nie walczyli 40 dni? Przecież wyruszyli na wojnę. I wiecie dlaczego? Filistyńczycy wiedzieli, że mogą przegrać, ale mieli atut. Mieli atut Goliata. A Izraelczycy mogliby wygrać, ale bali się Goliata. I tak czekali, co to będzie dalej. Gdyby Filistyńczycy wiedzieli, że mogą wygrać, to by po pierwsze już, albo po trzech dniach by ruszyli i zniszczyli Izraela. Razem z Goliatem oczywiście by ruszyli, ale nie czuli pewni się do końca. Natomiast wiedzieli, że ktokolwiek by nie stanął przeciwko Goliatowi, to ten go zabije. 40 dni. Żeby tak krótko. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. I to była taka marna praca. To była taka pozycja, gdzie można by było się buntować do pasienia owiec. Są zacniejsze może cele. Dawid mógł mieć żal do ojca, że go posyła paść owce. To taka pośrednia robota. A idź tam. Tu było ciekawiej w domu. Inne zajęcia, inne rzeczy, wiele się działo. A Dawid był posłuszny i nie buntował się. Nie buntował się przeciwko ojcu, przeciwko Bogu. On znalazł sposób na to, żeby paść owce. W pokoju serca. Wiedział, że co rusz ojciec go wysyła z owcami. I kiedy przychodzi taka potrzeba, to padnie na Dawida. Kiedy przychodzi myć garki, to padnie na ciebie, tak jak ty tak sobie myślisz, nie? Kiedy przychodzi, nie wiem, do mycia okien w domu raz na 3 miesiące, to może ktoś powiedzieć: to zawsze na mnie. I oczywiście jesteś oburzona, że to zawsze na ciebie. To naucz się od Dawida. Dawid się nie oburzał na swojego ojca, ani na swoich braci, że wysługują się nim, że nikt z nich nie pójdzie. Dawid miał dobre, mądre serce. I Dawid znalazł sposób na to, żeby iść i paść te owce i wykonywać tą taką gorszą pracę. A jaki, co było tym sposobem? Co było tym kluczem? Społeczność z Bogiem. Społeczność z Bogiem. Jak znajdziesz ten klucz, a czego trudno znaleźć? Bardzo łatwo go znaleźć. Jak znajdziesz ten klucz, to każda robota, przykra praca będzie całkiem inna. Bo będziesz szukał społeczności z Panem i będziesz ją miał. I ona wynagrodzi, ta społeczność z Panem wynagrodzi ci, nie wiem, pozycję tam, poniżenie, czy nie taka ciekawa praca, czy jakaś przykra nawet. Będziesz mógł myć garki ze śpiewem. Będziesz mógł pracować ze śpiewem. Inne będzie serce. Kiedyś tutaj robili, przyjechał Mirek ze swoimi, trochę pomagać, robić tutaj w tym. I już wszyscy żeśmy zeszli, jakoś już był, że koniec pracy miał być. Mirek jeszcze został, bo jeszcze miał skończyć jeszcze malowanie tam na górze. I tak zaszedłem coś tam, żeby zobaczyć, czy już wszyscy zeszli, czy już, bo mieliśmy robić kolację. I tak usłyszałem, jak Mirek sobie nuci pod nosem pieśń. Tak mi się przyjemnie zrobiło. Tak myślałem, jaką ma piękną społeczność tutaj. Sam został, sam maluje, wszyscy poszli. No można byłoby się zrzymać, można było szybko jechać, bach, 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 i trochę w pośpiechu, i trochę w nerwami, żeby... A całkiem inny obraz był, jak słyszałem, że on sobie nuci pieśń. To był całkiem inny klimat. Wiecie, można myć garki, myć okna, wynosić śmiecie ze zbuntowanym sercem. Można, ale to nic dobrego nie przynosi. I to nie będzie droga Dawida. I to nie będzie serce Dawida. Ale można to samo robić, szukając społeczności z Bogiem, i będzie to całkiem coś innego. I będzie to całkiem coś innego. Będzie to piękne. Dzisiaj mnie zostawili w lesie na chwilę, moich dwóch pojechało do biura, ale mi zostawili. To dla mnie oczywiście szczęście. Jak tylko odjechali 5 metrów, a ja się odwróciłem i deszła i patrzę w niebo i mówię, Panie Boże, ja głos krzyczę prawie. Chwała Ci, Panie Boże, że ja jestem tutaj teraz sam. I widzę to niebo piękne. I tak sobie pomyślałem, że jak Pan Jezus, który poszedł do nieba, tam jesteś, Panie Jezu, w tym niebie. I tyle chwały wziąłeś teraz od Ojca. Jesteś teraz ukoronowany. I te słowa mi się przypomniały. Co się patrzycie w niebo, jak na Pana Jezusa, jak odszedł? Przyjdzie tak, zobaczycie go. Wiecie, a mogłem powiedzieć tak, ci pojechali do chłodnej kancelarii, a ja to muszę robić, chodzić po lesie i kubki klepać. A taka pogoda była, że faktycznie samo poruszanie się występował pot wszędzie na ciebie. Samo wolne chodzenie. Tak był klimat dzisiaj w lesie. Można było mieć serce zbuntowane? Pewno, że można było. Takie narzekające. Ale jak szuka społeczności z Panem, to naprawdę pasienie owiec, mycie okien, wynoszenie śmieci, co jeszcze nie lubicie? No, śmiało, młodzież, co nie lubicie? Przede wszystkim, Ola, czego nie lubisz? Rwanie porzeczki. Ania mówi, rwanie porzeczki, tak, bardzo dokuczliwe. Może być całkiem inne, prawda? Robienie słoików też może być całkiem. Jak z Panem, a jak trzeba zrobić słoiki, 20, 40, 8, to jest coś strasznego. Tak jest. Nieraz odchodził, aby paść trzody swojego ojca w Betlejem. Ale to nie popsuło jego serca i nie napełniło jego serca goryczą. Teraz 20 wiersz, kiedy go ojciec wysyła. Wstał wtedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, trzodę owiec swoją, tak? Zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isai. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, tak się działo codziennie, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie, bo tak mu kazał ojciec, tak? Zapytaj ich, jak się im powodzi. Jeszcze rozmawiał z nimi, Gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu, od podatków. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Co to się stanie? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te same słowa. Tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. Wiecie, taki obraz, fajny obraz, obraz Dawida. Akurat przyszedł do tego obozu ten chłopiec, młodzieniec. Jeszcze na pewno nie dorósł, żeby nosić zbroję, bo by był na wojnie. Był dużo młodszy, bo tylko trzech poszło, a ilu ich miało? Isai 7, tak? Do trzech tylko najstarszych, a reszta została. On z nich był jeszcze najmłodszy. To daleko mu było do noszenia. I nagle znalazł się w samym środku wojny. Ale takiej groźnej wojny, prawdziwej wojny, że tam wróg, a tutaj Izrael. I on wylatuje do tego szeregu, do tych braci swoich, żeby popytać się, co jakby taki fajny. I w tym momencie, jak rozmawia z braćmi, występuje ten mocarz, ten postrach całego pola walki. Występuje bach, 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 potworny, potężny. I takim gromkim głosem bluźni, tak? Szydzi z Izraela. I Dawid to słyszy. I słyszy, co on mówi. I słyszy głosy przerażenia tutaj po swoich. Co ten wyrabia? Jak to ciągle się powtarza? Jak on dokucza? Jak on jest przeszkodą? Prawdziwie, kochani, to była przeszkoda. Wiecie, to była przeszkoda. Gdyby nie on, to już dawno by Filistyńczycy byli pokonani. Ale to była przeszkoda, której nikt nie mógł przeskoczyć z nich. I mówią, mamy już tego tak dość i król ma tego tak dość, że obiecał córkę swoją temu, kto zwycięży go, kto go zabije. I jego rodzina będzie zwolniona z podatków. To jest droga do bogactwa. Podatki też były. Właśnie król założył podatki. Bóg powiedział im, będziecie teraz płacić królowi na jego dwór, na jego uzbrojenie, na jego armię. Chcecie mieć króla? Proszę bardzo. Ale nałożę jarzmo na was. Tak mieli go wszyscy dość, tego Goliata. I on jakby nie dozwierzał. Mówi, co król zrobi z tym, kto zabije tego? Bo kim jest ten? Kim jest ten chłyst, że złorzeczy? Co to? Bohater? Niespełna rozumu Dawid? Przecież stoją wojownicy i wszyscy się boją. A on mówi o nim, jakby to był, nie wiem, kumpel z podwórka. Wiecie, Dawid, i to jest takie, kiedy to tak rozmyślałem o tej historii, to mi właśnie to przyszło. Co w największej mierze wpływało na postawę Dawida względem tej całej sytuacji, względem Goliata? Co najsilniejsze były? Proszę? Tak. To, że urągał Bogu, to, że lżył naród Boży, nawet tak dokładnie, to lżył naród Boży. To w największej mierze nie odwaga Dawida, Nie to, że lekceważył tego, czy był pewny, że go zwycięży. Nie. Największą siłą, która go pchała do tej postawy, było właśnie to, że Goliat urągał ludowi Bożemu. Filistyńczyk, nieobrzezany, urągał wybranym Bożym. Dawid na to się oburzył. Dla Dawida problemem nie był Goliat mocarz, bo wielki, bo mocny problem. Też nie był dla Dawida problemem, nie była buta, czy hardość tego, czy taka no, siła Goliata. Nie to było problemem dla Dawida. Problemem było to, że Goliat lżył Izraela. Lżył lud Boży. A tym samym urągał Bogu. To, powiem, motywowało Dawida do takiej postawy. Ciągle w tej historii ciągle widać, że Dawid nie, powiem, nie zaprząta sobie głowy mocą, potęgą Goliata. Naprawdę, on wiedział, że to był niebo a ziemia, tak? Chłopczyk i olbrzym. Tak było, naprawdę, tak było. No i koniec. Tamten od jak później powiedział mu Samuel, nie możesz iść tak na niego, bo tamten od młodości swojej wojownik. A ty, pasterz. Tak było. Ale ciągle widać, że wcale Dawid sobie nie zaprząta, jakby go nie widział. Jakby to nie miało najmniejszej wagi, że on jest taki mocny. Zobaczcie, wiersz 23. Jeszcze rozmawiał z nimi, tak żeśmy czytali, a on wystąpił, tak? I usłyszał to Dawid. Wszyscy, którzy to słyszeli, byli przerażeni. A Dawid się pyta, co król chce dać temu, kto go zwycięży? Jakby w ogóle to spłynęło po nim jak woda po kaczce. Ale bardzo ciekawy jest to. I usłyszał to Dawid. Wiecie, to, co Dawid usłyszał, było ważniejsze od tego, co widział. On widział Goliata. On widział, że to jest taki, nie? Że mu tam dorasta, nie wiem dokąd, do piersi. Że jest uzbrojony, te wszystkie tam opis tej jego oszczep i tarcza i tak dalej. On to widział. Też, ale to w ogóle jakby nie rejestrował tego. To nie było mu potrzebne. Słyszał i usłyszał to Dawid. A co było z pozostałymi? A co pozostali? Następny wiersz. A wszyscy wojownicy izraelscy ilekroć widzieli tego męża. Widzieli, uciekali przed nim, bo bardzo się bali. Gdyby Dawid pozostał na tym, co widział, to też by uciekł i też by się przestraszył. Gdyby to było, miało być siłą jego postawy, czy mocą jego postawy, czy podwaliną jego, to by też się przestraszył. Nie był takim aż bohaterem, jak tamci bohaterowie, ci wojownicy. Nie był. Ale on większą wagę przykładał do tego, co ten powiedział. Właśnie do tego, że ten hańbił naród izraelski. Dlatego drugie pytanie zaraz mówi, bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Wiersz 26 właśnie mówi tak, że pyta się zamiast zadrżeć, jak wszyscy inni, jak całe wojsko. A on się pyta, a takie rzeczy, tam nie ma cienia strachu. Kochani, to jest wielka lekcja. Wielka lekcja dla nas. Nie patrzmy na to, co przed nami, nie patrzmy na to, że to jest ktoś wielki, ktoś potężny, ktoś niezwyciężony. To jest nieważne. Jeśli idziemy z Bogiem, bo on poszedł z Panem Bogiem, tak? Poczytajmy jeszcze, a później dokończymy. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid właśnie też, że kto to jest ten Filistyńczyk nieobrzezany. Doszły do Saula. Doniesiono o tym Saulowi, ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula, Dawid mówi do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce, tak? Niedźwiedź, tak? Historia o tym. Nie będziemy też dalej tego czytać. 37 wiersz. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Wyrwie mnie. Więc idź, mówi, Pan będzie z tobą. I 42 wiersz, ten finał. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział jemu, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam ci dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. To jest jasny obraz, dlaczego Dawid nie dlatego zwyciężył Goliata, nie dlatego, że był sprytny, nie dlatego, że często rzucał procą, bo miał czas tam na tej pustyni rzucać i był mistrzem w rzucaniu procą. Że był nieustraszony. Nie dlatego. Ogarnęła go żarliwość o dom Pana. Żarliwość o swojego Boga, którego czcił. I obojętnie, kto to miałby być, nawet jeśli to miał być Goliat, to traktował go jak po prostu tylko przeszkodę, którą trzeba szybko usunąć. Nie myślał, że nie może, że nie ma predyspozycji, nie ma zbroi, nie umie w ogóle poruszać się zbroi, zdjął tą zbroję, zrzucił ją, tak? To go nie przerażało i to go nie deprymowało. Kochani, ten Goliat, to nasz grzech. To nasza słabość. To może świat. Może diabeł. Może choroba. Naprawdę. Coś, co ci przeszkadza w społeczności z Bogiem. Na pewno grzech. Może to być choroba. Może to być diabeł. Może to być świat. Miłujesz go, kochasz. I nie patrz na to, że grzech jest ponad twoje siły. Niech nie... Wiecie, my patrzymy właśnie na Goliata i mówimy za wielki i boimy się. I mówimy, nie damy rady. No nie dam rady. Z tymi pokusami nie dam rady. Z tego rodzaju pokusami nie dam rady. Z pornografią nie dam rady. Ze złością nie dam rady. Jak będziemy patrzeć, to tak jak Izrael, cały Izrael, te wojsko patrzało i wszyscy się bali. A Dawid nie spolegał na tym, co widzi, ale usłyszał, że ten bluźni, że ten hańbi naród Boży. I to go, powiem, zmobilizowało do przeciwstawienia się. Nie patrz na to, że grzech jest za duży. Wszystkie grzechy są za duże, powiem, dla nas. Wszystkie grzechy są za wielkie dla nas. Jest powiedziane, że bez pomocy Bożej, bez łaski Bożej, nawet kroku nie uczynimy, prawda? Nawet kroku nie uczynimy. I to może być mały, może być bardzo, a co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Niech, powiem, przyczyną, niech naszej, inaczej, bolejmy z tego powodu, że grzech hańbi nas. Że grzech powoduje, że jesteśmy złym świadectwem dla świata i złą, niemiłą wonią dla Boga. Bo każdy grzech lży, uwłacza Bogu. Każdy grzech w życiu chrześcijanina uwłacza Bogu, bo Bóg nas wyzwolił z grzechów. Bóg dał w Jezusie Chrystusie nam zwycięstwo nad grzechem. I my powinniśmy ten grzech traktować, jak Dawid traktował Goliata. Ten wychodzi tam i on rozmawia z braćmi, ten wychodzi tam i wszyscy truchleją, a ten się rozpytuje, o co chodzi, o co chodzi. Może sobie gadać. Tak go traktuje Dawid. Co tam król da? Co król da? Powiedzcie do końca. Ten jeden z braci powiedział, jesteś, ach, tam go fest zjechał, tak? Przyszedłeś tylko tutaj wyszpiegować, ty jesteś taki postępny. Ale Dawid miał czyste serce. A więc nad tym bolejmy i nie pozwalajmy, aby w naszym sercu na przykład występował taki Goliat. Żeby przychodził w naszym sercu, w naszych myślach taki Goliat i mówił, który ty taki jest mocny, ty jesteś taki mocny. Chodź, to położę cię trupem i kładzie. Jak patrzymy na ten grzech, mówimy, nie damy rady. Jak patrzymy na chorobę i mówimy, nie damy rady, to źle patrzymy. U Boga nie ma Goliatów, nie ma mocarzy. Dawid mówi, idę do ciebie, wychodzę naprzeciw ciebie w imieniu Pana i Pan Bóg dzisiaj da mi w ciebie zwyciężyć. I to nie jest, wiecie, to nie jest tak zwane dobre wyznawanie. Ta fałszywa nauka, która uczy o dobrym wyznawaniu. To nie na tym polegało, nie. Dawid wiedział, że to jest lud Boży i Bóg sprzeciwia się temu, żeby ktokolwiek szydził z niego, z tego narodu Bożego i tym samym z Boga. Tylko nie było nikogo, kto by się ujął za tym narodem. Nie było nikogo, kogo serce byłoby poruszone tym, że ten naród doznaje hańby przez usta tego Filistyńczyka. Aż wreszcie przyszedł Dawid z tego pola, z pastwiska. I tam nie słyszał takich mów, a tu nagle usłyszał. I mówi, jakim prawem? On bluźni. 40 dni to się działo, nikt do tego nie doszedł. A on tylko raz usłyszał i zawrzało w nim. Kochani, ja powiem tak, gdyby porównać naprawdę siły i możliwości Dawida i Goliata, to ten Goliat by zabił 10 takich na raz Dawidów. Ale Dawid szedł w imieniu Pana i walczył o sprawę Pana. I dlatego on mógł mówić, Pan Bóg da mi ciebie w moje ręce. Pan Bóg dzisiaj będzie po mojej stronie. Nie ja. I dlatego wyszedł bez trwogi w stronę tego Goliata i wziął kamień i za pierwszym razem trafił. Nie pozwalaj, aby w twoim domu Goliat lżył z Bożej sprawiedliwości. Kiedy w domu są takie przykre sytuacje, powstają przykre, na przykład dzieci nie słuchają rodziców, może nawet pyskują, źle odpowiadają, może jakaś kłótnia nawet, bunt jakiś. Wiecie, to jest taki Goliat. W chrześcijańskiej rodzinie to jest tak, jakby Goliat wyszedł i szydził z Bożej sprawiedliwości, z Bożych szeregów. Nie pozwalaj na to. Ujmij się za to, że to jest hańba dla Boga, że to jest lżenie narodu izraelskiego. Schowaj swoje racje naprawdę głęboko, głęboko, głęboko. Najlepiej je oddaj Bogu w kieszeń, bowiem. Z czym jest twój honor? Kiedy dzieci stawiają się swoim na przykład rodzicom, nie są im posłuszne, ale chcą przeprowadzić swoją wolę. Kim jest ten twój honor wobec tego, że sprawiedliwość Boża jest lżona? Twoja racja, taka święta, taka wielka, większa jak Bóg. Dobrze by było mieć wtedy serce Dawida. A jeśli jest jakiś grzech, który jest taki jak Goliat i się boisz tego Goliata, nie musisz się bać Goliata, nie musisz się bać, Dawid, swojej choroby. Nie musisz się bać. Raczej z tego powinieneś bolać, z tego tytułu, że ta choroba zabiera ci społeczność z Bogiem, tą, której pragniesz. Nie musisz się bać grzechu jakiegoś, tak? Bo silniejszy, bo zawsze, bo jak Goliat wyłazi i nikt nie ma nawet szansy stanąć przeciwko niemu. Nie to powinno, nie tak patrzmy. Patrzmy na to, że jeśli ten grzech nas zwycięża, jeśli ten grzech ma miejsce w naszym życiu, to wtedy Boże szeregi, Boże dziedzictwo, Boże dzieci, Boży naród jest hańbiony. Bo jesteś Bożym dzieckiem. I przychodzi ten Goliat, Filistyńczyk nieobrzezany, i ja ustępuję, uciekam. Oni uciekali wszyscy przed nim. Nie w tym jest powód porażki, że Goliat jest silny, tylko w tym jest powód porażki, że nie ma w nas żarliwości o sprawiedliwość Bożą, że nie ma w nas płaczu z powodu tego, że dzieło Boże niweczymy. Nie ma w nas płaczu, nie ma takiego serca, jak Dawid miał. Pokorne serce. Nie był mocny. Nie był mega supermenem. Nie był supermenem. Był pokorny. Dostawał ostatnią, najgorszą robotę, bo był najmłodszy. Ten szedł, robił to, ten tamto, a ty pasić owce. I później widzimy tego pokornego Dawida cały czas. Król mu obiecał córkę, tak? I powiedział, trudno, a już mu zaczęło się nie podobać, tak? Bo Dawid sławę zyskał przez to. Mało tego, Dawid wszędzie zaczął być takim przywódcą wojska i wszyscy lubili, kochali, jak Dawid stawał na czele wojska, bo wiadomo, że się skończyło czym? Zwycięstwem. I Saulowi się to nie podobało. I kiedy przyszła pora jakby wydać tą córkę Dawidowi, to on dał innemu. Lepszy się trafił. Dawid z tego powodu, on był pokorny. On powinien się, powiedzieć, ja tu tyle walczę, chłopie, ja tutaj całe twoje królestwo ogarniam, a ty taki numer mi tu robisz, tak? A Dawid był pokorny. Nie, on był pokornego serca, on miał małe myśli o sobie. I dopiero drugą mu dał córkę, a która akurat go kochała. Ale Dawid miał naprawdę dobre serce. To był kochany człowiek, kochane dziecko, syn. Nie trzeba być takim jak pół Goliata, żeby go zwyciężyć. Nie trzeba. Trzeba mieć żarliwość o dom Pana, trzeba mieć żarliwość o sprawę Bożą, trzeba mieć żarliwość o czystość swojego życia, o czystość swojego serca. Trzeba być żarliwym w wierności Bogu. I nie dać powodu do tego, żeby taki Goliat wychodził, co by to nie było, czy grzech, czy jakaś pokusa, czy to diabeł sam, żeby wychodził i dokazywał w naszym życiu. Troszczmy się o to, by w zborze nie było, nie pojawił się taki Goliat, który by osłabił siły zboru. Też może przyjść taki Goliat. Tamten osłabiał siły całego Izraela. Tak? Cośmy czytali, że cały ten, że duch Izraela i upadli na duchu i bali się bardzo. Wiecie, może stanąć taki Goliat, taki Filistyńczyk nieobrzezany, hardy. I wtedy się strasznie zaczyna dziać w kościele, w zborze. Który tu jest taki mocny? I wtedy zaczyna się strasznie, tak się zaczyna dziać jak w tamtej armii. 40 dni wychodził, urągał i nikt nie ruszył palcem, a wszyscy się bali. Módlmy się o to, by się nie pojawił w zborze Goliat. Sam przyjdzie. Jego król nie ściągał Saul do ziemi izraelskiej. Przyszedł sam. Ale jeśli będzie w nas serce Dawida, jeśli będzie w nas serce Dawida, wiecie, nawet dzień nie porządził ten Goliat. Rządził 40 dni. Wszyscy byli w strachu. Przyszedł Dawid i nawet jednego dnia nie porządził. Skończyło mu się. Chwała Panu Bogu za takich Dawidów. Chwała Panu Bogu, że on daje zwycięstwo, wiecie? W tej dobrej sprawie daje zwycięstwo. Jeśli będziesz szukał społeczności z Panem, jeśli będziesz tęsknił za tym, to naprawdę nieważne, jak wielka jest przeszkoda, nieważne, jak wielki jest Goliat i jak mocny, naprawdę nieważne. Naprawdę nieważne. Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga, Boga żywego? I chociaż to był potężny, to zabił go pasterz, młodzieniec. I chociaż wróg naszej duszy, naszego pokoju z Bogiem może być potężny jak Goliat, to kamieniem go zabijemy, proce weźmiemy, rzucimy i zwyciężymy. Idźmy w imię Pana. Tak jak ta pieśń mówiła, jest teraz czas, więc powstań już. Jest teraz czas, więc powstań już. I Bożą zbroję na się włóż. Ta zbroja pasuje każdemu. Dawid nie mógł przyjąć tej zbroi, ale nasza zbroja, którą Bóg nam daje i mówi, przywdziejcie się całą zbroję Bożą, prawda? Ta pasuje. Jest piękna. Jest nie do pokonania, jeśli jesteś tarcza wiary, miecz, ducha, pas, obuwie, przyłbica nadziei i tak dalej. Piękna. Jest teraz, włóż na się. Walcz do ostatniego tchu. Masz zwycięzcą być. Niech lenistwo skończy się. Obojętność niech pójdzie precz. Obojętność na to, że krzywdzony jest Boży lud, że krzywdzona jest, że jest, powiem, poddawana fałszywy obraz wiary chrześcijańskiej, naszego życia, naszych rodzin. Walcz z tym, co fałszuje obraz chrześcijańskiej rodziny. Walcz z tym, co fałszuje obraz zboru, Bożego zboru. Walcz z tym. Niech te mocy ciemności, oni widzą głębiej niż my. Jeśli ktoś jest, to się nie szczerze wita z kimś, to zwalcz to, bo to jest fałszywy obraz. Diabeł to dobrze widzi. Ludzie tego nie widzą, ale te moce widzą. Zwalczmy to. Niech ta obojętność pójdzie precz. Żar i ogień niechaj rządzi. Żar i ogień niechaj rządzi. Tak, jaki się palił w sercu Dawida. Niech Bóg nas tym wspiera, a chce nas wspierać. Amen.